Boże, wejrzyj ku wspomożeniu nam. Panie, bądźmy skórami. Wiecie, dlaczego tak zaczynam? Bo Kasjan mi tak kazał. On mówi, że cokolwiek zaczynamy, powinniśmy mówić: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu nam. Panie, bądźmy skórami. Moi drodzy, wychodzimy trochę w głąb pustyni. Miałem jakiś pomysł na to, co wam powiedzieć, ale Święty Jan Chrzciciel chce prowadzić. On nas wyprowadził w pierwszy dzień przez Słowo. Ja już tutaj nie mam nic więcej do dyskusji z nim, więc po prostu pójdziemy za jego przewodnictwem dalej, próbując zobaczyć, co tam się dzieje na tej pustyni, jak sobie poradzić z tym, co się dzieje na tej pustyni. Chciałbym zacząć od fragmentu z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 11, świadectwo Jezusa o Janie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli obejrzeć na pustyni? Coście wyszli obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać to, on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Bardzo ciekawe te pytania dla tych, którzy wyszli na pustynię. Coście wyszli zobaczyć? Po coście tu przyjechali? Czego szukacie? Przyjechaliście, żeby zobaczyć co? Może właśnie to jest całkiem coś innego, niż się spodziewamy. Kim jest ten Jan? To jest wielka tajemnica człowieka wobec tajemnicy Boga. Jan jest sam w sobie tajemnicą. On jest prorokiem, ale jest jednocześnie męczennikiem. On jest tym, który jest nierozerwalnie spleciony z Zbawicielem. Jego życie jest nierozerwalne, nierozerwalnie związane z Jezusem. Tak o nim mówi Ewangelia. Jego głos jest związany ze Słowem, o którym on zwiastuje. Jego oczekiwanie jest związane nierozerwalnie z oczekiwanym. Woda, którą chrzci, jest związana z ogniem, którym będzie chrzcił Jezus i Duchem. Jego pytanie, czy ty jesteś tym, wiąże się nierozerwalnie z odpowiedzią. Całe życie jego jest bardzo mocno splecione ze Zbawicielem, tak mocno jak żeglarska lina. Tutaj to życie jego odnajduje cały swój sens i wypełnienie, tylko w nim. Jan jest takim dziwnym człowiekiem. Z jednej strony żyje na pustyni, jest surowy, ale ocześnie ta jego surowość wyraża się w pewnej gwałtowności bez przemocy. W tym fragmencie Jezus dzisiaj mówi o tym, że Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże doznaje gwałtu i ludzie gwałtownie je zdobywają. Królestwo Boże, wiemy, to jest nic innego jak panowanie Boga w życiu człowieka, czy miejsce Boga w życiu człowieka. To Królestwo Boże jest w nas. O tym zapewnia nas Jezus. To miejsce Boga, miejsce przebywania Boga jest w nas. Ale to Królestwo Boże doznaje gwałtu, czyli cierpi pewną przemoc. Przemoc, która chce go zagłuszyć, która chce nie dać mu tego miejsca, które się jemu należy. To jest pasywne. Po prostu tego doświadczamy. Doświadczamy, że istnieje jakiś gwałt z zewnątrz, który nie pozwala żeby to życie się w pełni ujawniło. Cały czas jest jakaś toczona walka. No i chcę wam powiedzieć, że dla tych, którzy wychodzą na pustynię, jest to jedno z pierwszych odkryć. Amerykańscy naukowcy niedawno odkryli drogą eksperymentu, że medytacja niesie ze sobą pewne negatywne skutki. A te negatywne skutki to jest ta walka, o której tu jest mowa. Bo w reklamie o medytacji mamy taki piękny przekaz, że ona właśnie jest najlepszą drogą do integracji, harmonizacji człowieka, osiągnięcia spokoju. I w ogóle jak to patrzysz i słuchasz, to tak wystarczy, że siądziesz i wszystko się ułoży. No i wyjeżdżasz na pustynię, na rekolekcji, na przykład z modlitwą Jezusową i okazuje się, że zamiast tego, co mówiły reklamy, jest walka. Myślę, że już zaczynamy to czuć, już zaczynamy odczuwać pewnego rodzaju zmęczenie, trud trwania. Zaczynamy doświadczać tego, że budzą się w nas jakieś elementy związane z naszym ego, które nam odpowiada właśnie ta wola, która mówi, a może bym sobie odpoczęła, może bym sobie odpoczął, może kawę bym się na spacer bym sobie proszę, tanie tutaj teraz. To gdzieś tam się pojawi. Tu jest ten moment, że jakby odciągnąć cały czas od tego jedynego kierunku. Ewagriusz z Pontu mówi wyraźnie, że jest to walka duchowa. Demon bardzo nie lubi tych, którzy się zbliżają do Królestwa Bożego. Bardzo nie lubi. Dlatego używa wszelkich sposobów, żeby ich zniechęcić. Wszelkich sposobów, żeby nie mogli tam się zbliżyć. I to jest ten gwałt, którego doznaje Królestwo Boże w nas. Ale jest też aktywna strona. To ludzie gwałtownie je zdobywają. To ludzie, których cechuje pewna odwaga, są w stanie przebić się dalej. Ta odwaga będzie się wyrażała przede wszystkim wytrwałości. Ta odwaga nie będzie jakąś walką, ale będzie po prostu trwaniem mimo wszystko. Trwaniem mimo wszystko, bez odwzajemnienia. To jest taki łagodny gwałtownik, którym powinien być każdy, który rozpoczyna drogę medytacji. Łagodny gwałtownik. Czyli nie dać się. Pierwsza, najważniejsza rzecz to się nie dać. Żeby się nie poddać na tej drodze. Jest silny ten ewangeliczny, łagodny gwałtownik do tego stopnia, że znosi wszelkie utrapienia i trudności. Znosi, że jest za gorąco, że jest za zimno, że posadzka jest zimna, że jest twarda, że jest za wcześnie, że jest zbyt zmęczony, że jest zbyt rozproszony, że boli go głowa, że pada deszcz i można sobie tutaj jeszcze dodawać swoje utrapienia, które przy tym nam towarzyszą. Wszelkie utrapienia i trudności i wszelką przemoc, która przychodzi od środka i na zewnątrz i nie odwzajemnia się. Nie odwzajemnia się, to znaczy nie denerwuje się. Po prostu trwa. Ci, którzy z Lubiniem są związani, to wiedzą, że my w Lubiniu często mówimy, że żeby nie traktować tych myśli, rozproszeń i różnych trudności tak bardzo poważnie, trzeba się po prostu do nich uśmiechać. Trzeba się po prostu do nich uśmiechać. A, witam Cię z niechęceniem. Witam Cię z nim. My się znamy już nie od dziś, my już wiemy. Są takie dwaj przyjaciele, którzy nam zawsze towarzyszą w tej drodze. I to jest, wiecie, przedziwne, nie wiem, czy wy tak też doświadczacie, ale ja tak mam. Że jak czytam książkę o życiu duchowym, to ich nie ma. Nie? To mi się to wydaje wszystko takie proste, że właściwie iść i robić, nie? A jak chcesz wyruszyć w ten rejs w głąb, pakujesz się już do tego okrętu, wszystko już zabrałeś ze sobą, zabrałaś, już wyruszasz w tą podróż, tyle co wypłyniesz. Dzień dobry, my z tobą. Siostra frustracja i brat zniechęcenie. Jedno i drugie, zawsze razem, nie? Oni się znają od dziecka, wychowali się w piaskownicy. Nigdy z sobą nie wzięli ślubu, bo ona była za bardzo sfrustrowana, a on za bardzo zniechęcony. Ale nam nieustannie towarzyszą. Nieustannie towarzyszą. I wzajemnie się uzupełniają. Zawsze, kiedy wyruszasz podróż tą duchową. Zawsze. Frustracja i zniechęcenie. Więc trzeba się nauczyć z tymi przyjaciółmi żyć. nie można się na nich denerwować, że znowu zamknąć ich w szafie i udawać, że ich nie ma, bo oni wyjdą, bo to znają się już na tym, nie robią tego wczoraj, mają swoje techniki, po prostu trzeba się do nich uśmiechać. A, to ty, koleżanko moja, frustracja. To jest właśnie coś, co powoduje, że nie muszę się denerwować, nie muszę odwzajemniać, nie muszę w żaden sposób reagować na to, co się dzieje. Tak się objawia ta łagodna gwałtowność, że trwam mimo wszystko. Że trwam mimo wszystko. Mimo tego wszystkiego, co się dzieje. O tej gwałtowności mówią też ojcowie. Chciałem wam przeczytać jeden fragment z Grzegorza z Synagogi, który może wam się spodobać, bo on opisuje nasze doświadczenie w Otwocku. Chociaż tekst jest z 14 dnia. Czasami jak najdłużej siedzieć na stołeczku. Taki stołeczek się mierzyło od małego palca do końca kciuka. Możecie sobie zmierzyć takie krzesełka, które mamy do medytacji. One są dokładnie takie. Czasami jak najdłużej siedzieć na stołeczku, gdyż wymaga to trudu. A, to my już wiemy. To wymaga czasami, ale rzadziej. Wyciągnij się na chwilę na posłaniu, by odpocząć. Po południu na przykład. Powinieneś siedzieć cierpliwie ze względu na tego, który powiedział, trwajcie gorliwie na modlitwie. Nie należy powstawać zbyt szybko przez niedbałość, nawet jeśli wewnętrzne wołanie umysłu i ciągłe trwanie sprawiają uciążliwy ból. Nawet jeśli wewnętrzne wołanie umysłu i ciągłe trwanie sprawiają uciążliwy ból. Wszak mówi prorok, boleści mnie ogarnęły jak rodzącą. Gdy będziesz odczuwał ból w ramionach, kto tam odczuwa, to już się znajduje, odczuwał w ramionach, a nawet zaboli cię głowa, trwaj niestrudzenie i z miłością, szukając w swym sercu Pana. Królestwo Boże należy bowiem do ludzi gwałtownych, i oni je zdobywają. W słowach tych Pan prawdziwie ukazał, w jaki sposób powinniśmy podejmować trudy. Cierpliwość i wszelka wytrwałość dają jednak moc ciału i duszy. To jest właśnie ta gwałtowność, o której, jaką się zdobywa Królestwo Boże. Tutaj Grzegorz cytuje dokładnie ten sam fragment z Ewangelii według świętego Mateusza i wyjaśnia, na czym powinna polegać ta łagodna gwałtowność. Cierpliwość i wszelka wytrwałość dają jednak moc ciału i duszy. To jest cierpliwość, która cechuje proroka i męczennika. Cierpliwość, odwaga, o której za chwilę jeszcze powiem więcej. Nie wiem, czy znacie taką legendę o świętej Łucji. Legenda pochodzi mniej więcej z przełomu V i VI wieku i opowiada o tym, że Łucja udała się do grobu świętej Agaty, aby za jej pośrednictwem prosić o zdrowie dla swojej chorej matki. W czasie tej modlitwy przy grobie świętej Agaty otrzymała zarówno dar, o jaki prosiła, i otrzymała także zapewnienie, że sama poniesie męczeństwo. Takie pocieszenie doznała na modlitwie, że sama poniesie męczeństwo. No więc wróciła do domu i złożyła ślub czystości. Rozdała cały swój majątek. No, nie ma się co dziwić, że kandydat do jej ręki się bardzo zdenerwował na tą okoliczność. Podobno była też bardzo ładna. To bardziej jeszcze sfrustrowało. No więc doniósł na nią z jaką na chrześcijankę i ją uwięziono. Uwięziono Łucję i skazano ją najpierw na pochambienie w domu publicznym. Zamknięto ją tam, lecz sprawcy żadną siłą nie mogli jej ruszyć z miejsca. Legenda mówi nawet, że próbowali przywiązać parę wołów i ruszyć ją z miejsca, nic się nie dało. Więc bezradny sędzia nakazał ją spalić. Ale ogień jej nie ruszył. Więc oni już w tej przypływie złości, że została nietknięta, ścięli ją mieczem. I w ten sposób zakończyła życie. To jest właśnie gwałtowność, która wiąże się z wytrwaniem. Charseite po grecku to jest odwaga zakorzeniona w Bogu. Odwaga zakorzeniona w tym, że ja wiem po co i dla kogo to robię. I dlatego w praktyce modlitwy serca to jest bardzo ważne, żeby zadać sobie to pytanie, które dzisiaj Jezus zadaje. Kogo, coście wyszli obejrzeć na tej pustyni? Coście wyszli tam zobaczyć? Czy trzcinę kołyszącą się na wietrze, czy człowieka w miękkie szaty ubranego? Coście wyszli zobaczyć? Szukać komfortu, czy rzeczywiście wejść na tą drogę na pustynię? Jan jest dokładnie takim samym wzorem tej charyzite, która mówi o tym, że odwaga jest zakorzeniona w Bogu. Dlaczego Bogu? Dlatego, że Ewangelia Jana nam mówi w rozdziale 16, werset 33. To wam powiedziałem, abyście pokój mieli we mnie. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę, tą właśnie odwagę. Jan zwyciężył świat. To jest ta odwaga Łucji i odwaga Jana, który głosi to, co ma głosić i robi to, co ma robić. Ale jest jeszcze odwaga, która jest nie tylko taką pasywną, na zasadzie przetrwania. Ci, którzy znają tę już dość popularną konferencję o świadomej naiwności, której ja właśnie próbowałem nazwać tę rzecz, że w życiu duchowym trzeba mieć taką świadomą naiwność. Taką świadomą naiwność tego, żeby jeszcze ten jeden raz. Wszystko ci mówi, że już nie, a ty robisz jeszcze ten jeden raz. Jeszcze, dobra, już ta medytacja nie jest dla mnie, to jest zbyt uciążliwe, za trudne. Jeszcze ostatni raz się już pomodlę, jutro już, od jutra już nic. Od jutra już nic. To jest ta słynna powtegma do dwóch, Abba Teodor i Abba Lucjusz, którzy mieszkali razem na pustyni. I ogarnęło ich pewnego dnia zniechęcenie. I mówią, jeszcze do końca lata, a potem już sobie stąd pójdziemy. Minęło lato i przyszła zima i oni mówią, jeszcze do końca tej zimy, a potem już sobie stąd pójdziemy. I tak przez 50 lat ci czcigodni pamięci ojcowie oszukiwali pokusę. Przez 50 lat. Więc to jest właśnie dokładnie ta odwaga zakorzeniona w Bogu, żeby się nie poddawać tego, dlatego że Królestwo Boże doznaje gwałtu, tego zewnętrznego gwałtu, tego zniechęcenia, które przychodzi do tego, żeby mówić ci, żeby przestać, żeby nie robić już tego. Ale ona ma też tą formę aktywną. Tolmao to jest odwaga, która jest widoczna, która się wyraża w działaniu. I ta odwaga jest przede wszystkim właśnie wyrażona w walce ze złem. Dlaczego to jest tak trudne do trwania? Dlatego, że my toczymy walkę nie przeciw krwi i ciału, jak mówi święty Paweł w liście do Efezjan, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła. Dlatego to jest trudne. Dlatego trwanie jest trudne. Dlatego trwanie wymaga tej nadprzyrodzonej odwagi, a można by powiedzieć też tej łagodnej gwałtowności, czyli takiego nie dam się. Nie dam się. Zrobię to mimo wszystko. Zrobię to mimo wszystko. Choćbyś mi mówił nie wiem co, to ja i tak nie przestanę wierzyć. Choćbyś mi kazał nie wiem co, to ja i tak z tego nie zrezygnuję. Choćbym nie wiem jak bardzo doświadczał swojej słabości, to i tak zrobię to jeszcze jeden raz. Cierpliwość i wszelka wytrwałość dają jednak moc ciału i duszy, tak mówi Grzegorz Synaj. Słuchajcie, to jest bardzo trudne, szczególnie dzisiaj, bo dzisiaj jesteśmy nastawieni na efekt. Dzisiaj jesteśmy nastawieni na szybkość. Dzisiaj jesteśmy nastawieni na to, że jeżeli nie ma rezultatu w ciągu kilku miesięcy, to znaczy, że trzeba zmienić metodę, szkołę, nauczyciela, może religię nawet, jeżeli się ją traktuje tylko tak użytecznie. To nam podpowiada mentalność dzisiejsza, nie? Wszyscy jesteśmy tak nauczeni. Natomiast w życiu duchowym, żeby rzeczywiście to Królestwo Boże, które jest w nas, mogło się ujawnić, czyli miejsce Boga mogło się ujawnić, trzeba niezwykłej cierpliwości. I to jest jedyna tak naprawdę rzecz, do która powinna cechować tych Bożych wojowników, którzy wychodzą na pustynię, żeby się nie poddawać, mimo tej słabości. Gwałtowność bez przemocy, czyli świadome trwanie, cechuje łagodnego gwałtownika i opiera się przede wszystkim na wierze w te słowa Jezusa. Ja jestem z wami przez wszystkie dni. Przez wszystkie dni, to znaczy nie tylko od święta, nie tylko wtedy, jak jest dobrze, ale też wtedy, kiedy w ogóle go nie czuję. Też wtedy w ogóle, kiedy widzę brak, kompletny brak sensu tego, co robię. Ono oznacza ciągłe robienie mu miejsca. Znowu święty Jan Chrzciciel przychodzi nam i podpowiada, co to znaczy naprawdę wejść w życie duchowe. To znaczy nieustannie robić mu miejsce. Potrzeba, aby on wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. Gdybyśmy mogli określić drogę wzrostu duchowego, to ona właśnie na tym polega. On wzrasta, a ja się umniejszam. A to jest bolesne. To jest bolesne dlatego, że nasze ego, które chce dominować, chce zajmować miejsce centralne, chce decydować, chce doświadczać, chce być wypełnione, bo ono jest niekompletne. Ono się czuje, nie tylko, że jest niekompletne, ale ono się czuje niekompletne. Dlatego cały czas dąży do tego, żeby się wypełnić. Cały czas dąży do tego, żeby było pełne. I nie może tego zrobić. I nie może tego zrobić. To jest ta walka, która się toczy w środku. To jest ta walka. Władza, uznanie, posiadanie. Do tego w tych trzech przestrzeniach ego chce się wypełnić i nie może się wypełnić. Nie może się wypełnić. Dlatego chce zajmować pierwsze miejsce. Dlatego chce dyrygować. Dlatego chce określać życie. Dlatego chce ci mówić, jaka powinna być ta praktyka i co powinno być dalej. Natomiast życie w duchu, w głąb polega na tym, żeby on wzrastał, a ja mam się umniejszać. To moje ja ma się umniejszać. Czyli nie mogę mieć punktu odniesienia do tego mojego ja. Pamiętacie, że mówiłem o milczeniu woli. To jest dokładnie to. Dzisiaj jako przełożony mogę powiedzieć, że jest to poważne wyzwanie. Bo takie wartości, które jeszcze 20 lat temu były uczone, czy były oczywiste, w życiu duchowym, jak posłuszeństwo, dyspozycyjność, ofiarność, umartwienie. A dzisiaj to są dyskusje. Musisz wykazać, że masz rację, żeby cię posłuchali. Ofiarność, no to wszystko zależy, co będę z tego miał. Co będę z tego miał? To nie ma nic za darmo na tym świecie. To już wszyscy wiemy, to już nie ma czegoś takiego. Bardzo trudno jest, ale dlaczego? Dlatego, że ego jest tak nakłopowane. Ego nie chce służyć. Ego nie chce się oddawać. Ego nie chce być posłuszne, dlatego że ono chce rządzić. Więc to jest najczęściej tak. Spora część trudności, z którymi się spotykam, rozwiązując problemy na świecie, tak to lubię brzmi, to są takie małe problemy ja. Małe ja, które zostało urażone. Małe ja, które zostało niewystarczająco uznane. Nie? Przełożony mnie nie zauważył, przełożony mnie nie docenił, przełożony nie spełnił mojej prośby. Moje ja nie zostało uznane i jest bunt. Chciałem coś zdobyć i nie zdobyłem posiadania. Bunt. Byłem na stanowisku i mnie zrzucili. Władza. Władza. I ego jest strasznie nieszczęśliwe. To jest problem światowy. I słuchajcie, to jest też przedziwne, że w tej zewnętrznej pobożności to może razem funkcjonować. Ja patrzę na to z zadziwieniem, dlatego że można spokojnie chodzić sobie na modlitwy, spokojnie sobie śpiewać psalmy i jednocześnie to się jakoś wszystko komponuje. W ogóle nie widać tego. Ale jak już wchodzisz w modlitwę serca, jak już wchodzisz w tą przestrzeń zamieszkania ze sobą samym, to zaczynasz coraz bardziej zauważać ten fałsz, że to nie jest Królestwo Boże, że to jest tylko moje ja, które się tak buntuje, że ta wolność jest gdzie indziej. Ta wolność jest właśnie w tym, co mówi Jan. Potrzeba, aby on wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. Ale tutaj potrzeba właśnie tej wytrwałości, tego, żeby przejść dalej, żeby się nie wycofać. Mogę powiedzieć tak z własnego doświadczenia i z tego towarzyszenia tym ludziom, których do tej pory towarzyszę, że jest to jeden z najtrudniejszych momentów w drodze. Że wielu jest takich, którzy dochodzi do pewnego momentu, jest właśnie to, ten doświadczenie tego gwałtu z zewnątrz, tego w środku, że jest za trudne, to jest zniechęcenie i cofają się. Albo zaprzestają, zaczynają tak dreptać w miejscu. No, tu się zaczyna taki moment, który jest bardzo ciekawy. Można by się nad tym też pochylić. Że zaczynasz być ekspertem w medytacji. No bo to jest, wiecie, to jest tak. Krótko. Nic nie wiedziałem na ten temat, dowiedziałem się. Przeczytałem jedną książkę, drugą, trzecią. Pojechałem jedną sesję, na drugą, na trzecią sesję. No, już coś wiem. Jak mnie zapytają tam znajomi czy coś, to bo co chodzi o medytację, się znamy. Nawet im poradzę jakieś lektury. Ale w domu już tak rzadziej. No może czasami raz do roku się wybiorę na jakąś sesję tak, żeby sobie odświeżyć. Ale w domu tak, a to jest jeszcze do zrobienia, tamto do zrobienia, to do zrobienia. Natomiast jeśli się zacznie dyskusja na temat medytacji, bo ja mam najwięcej do powiedzenia na temat tego, co powinno być i jak to się powinno robić. Tu się zaczyna taki moment, kiedy już nie idę w praktykę, już nie idę drogą, tylko zaczynam o niej opowiadać. Zaczynam opowiadać o tym, jak jest na drodze. To nie jest ten szturm, którym bierze się Królestwo Boże. Ewangelia według świętego Łukasza w rozdziale 16, werset 16 mówi: odtąd głoszona jest dobra nowina o Królestwie Bożym i każdy do niego wdziera się szturmem. Każdy do niego wdziera się szturmem. Więc ta wytrwałość wiąże się z takim doświadczeniem szturmu. To jest dokładnie to samo słowo, które jest użyte na wyjaśnienie tej gwałtowności. Biazetaj, czyli gwałtowność. Wdziera się tam gwałtownie. To znaczy właśnie przez tą postawę niezachwianej cierpliwości, niezachwianej praktyki. I oczywiście można powiedzieć, no dobrze, no ale doświadczamy własnych słabości, to ojciec, no to jak jest też tak łatwo mówić, że się w klasztorze żyje, tam się wszystko zuporządkowane, to jasna sprawa. A to jakby tak troszkę ojciec pobył w świecie, się pomartwił o rachunki, o dzieci, o dom, to by ojciec zmienił zdanie. To człowiek czasami ledwo wiąże koniec z końcem, a tu jeszcze trzeba jakiś szturm robić. Wewnętrzny. O mój Boże. No więc trzeba powiedzieć, że tolmao, czyli odwaga widoczna w działaniu, ona się wyraża także w tym, że się nie zniechęca wtedy, kiedy upada. Abba Mojżesz mówi tak. Dążący do cnoty, do zdobycia cnoty, nie może być bojaźliwy. Kiedy zdarzy się upadek, jego siła polega na tym, że nadal podąża swoją drogą, ponieważ nie upadają jedynie aniołowie. Na tym polega ta wytrwałość. Nie na tym, że wszystko idzie dobrze i ja mam tutaj się spinać, tylko na tym także znoszeniu własnej słabości, na znoszeniu własnego ubóstwa. To jest też bardzo ciekawe, bo ta modlitwa, która jest uboga sama w sobie, uboga w środki wyrazu, dla niektórych to jest nie do przyjęcia w ogóle, że ona jest tak uboga. Bo to jest tylko jedno zdanie. Nic nie mówisz, nic nie wyrażasz, o nic nie prosisz, nic nie egzaltujesz się tak bardzo. To małe ja, które by się chciało wygadać przed Bogiem i powiedzieć mu, co on ma zrobić w moim życiu, no nie ma miejsca, jak się ujawnić, się strasznie wkurza. Dlatego jest tak trudno tam wytrwać na tej modlitwie, bo małe ja, co by chciało? No chciałby opowiadać, zmień to, zrób tamto, obawróć go, zmień go, ulecz. No mówić Panu Bogu, jak ma rządzić. Wyjaśniać sytuację doskonale z każdej strony, bo przecież Pan Jezus musi być zorientowany w życiu, a nie, że nie jest zorientowany w życiu. I teraz przechodzisz na modlitwę, która jest uboga i ona nie masz tej przestrzeni w ogóle. Mówią ci, masz siedzieć na stołeczku, na podłodze, twardo i masz powtarzać delikatnie, łagodnie tylko to jedno zdanie. Ona jest uboga. Bo to jest modlitwa, która jest też modlitwą ogołocenia. Ale to ubóstwo nie wyraża się tylko w formie, ale to ubóstwo uczy zobaczenia najpierw także swojego własnego ubóstwa. Bo w tym ubogiej formie okazuje się, że ja wcale nie jestem taki cierpliwy. Że ja mam ciągle te zniechęcenia. Że czasami mi się po prostu zwyczajnie nie chce. My robimy czasami wielką teologię w życiu duchowym, a to po prostu chodzi o to, że mi nie chcą. Przecież ja to wszystko wiem, myślę, że rzeczy, no wiadomo, no jasna sprawa, no mi się nie chcą. No, każdy to odczuwa, no po prostu, no wiem, ale mi się nie chce. No zniechęcenie przychodzi, tak? To każdy z nas doświadcza. Doświadcza w tym prostym trwaniu, wszystkie te rzeczy się ujawniają. Ujawnia się chaos myśli. Kto nie ma? Cisza. Ujawnia się trud trwania, bo już tam plecy bolą trochę, kolana, nie? A tu jeszcze poniedziałek dopiero, gdzie tam jeszcze do soboty. I już zaczyna się kombinacja, nie? Co tu może od środy gdzieś tam jakoś tam coś troszkę się położyć, trochę tam zrezygnować. No jest trud trwania, to się doświadczam własnej słabości. Rytm, tak? W domu bym się położył, w domu bym się zrobił, a tu... No, doświadczam własnej słabości. Zobaczcie, to cierpliwe trwanie na pustyni, ono ujawnia mnóstwo rzeczy, które są w nas i które konfrontują mnie osobiście z moim własnym ubóstwem. I teraz mogę się przerazić tym. Mogę się przerazić. Mogę powiedzieć, nie, to jest dla zawodowców, to nie dla mnie. Mogę się tym zniechęcić. Szczególnie to mówię do tych, którzy już są na drodze przez ileś tam lat. Wciąż to samo. Troszkę lepiej czasami, ale potem bum. Troszkę lepiej i bum. I można się zniechęcić. No to już znamy tą siostrę, naszą przyjaciółkę. Ona już się tam czai i już przychodzi i mówi, no nie dasz rady. Mówię ci, to nie ma sensu. To nie ma sensu. Zniechęcenie, frustracja. To wszystko pokazuje mi, jak bardzo jestem ubogi. I właśnie ta odwaga, ta odwaga zakorzeniona w Bogu, ta odwaga, która się będzie przejawiała w działaniu, to tolmano, będzie się przejawiała w tym, że ja potrafię znosić z najwyższą cierpliwością to ubóstwo. No to co? To jest bardzo prosta odpowiedź. Nie wiem, możecie to sprawdzić własnym, że u mnie to działa. Nie wiem, jak u was to będzie można sprawdzić. Jak pojawia się taka rzecz, taka myśl, takie pragnienie, które wiąże się z doświadczeniem własnej słabości, to się uśmiechnie i powie, no to co? No teraz bym sobie poszedł na spa, no to co? No nic, co innego. Tak? No to co? Pospałbym sobie trochę, tak? No to co? No to wstań. To jest mały kroczek. Nie myśl o tym, co jest na końcu tych rekolekcji, tylko myśl o tym, co jest teraz. O tym w tym momencie. Jeżeli odczuwasz takie zniechęcenie albo zaczyna się kombinacja, to się tylko do tego uśmiechnij i powiedz, no to co, jeśli ci to podpowiada takie. To jest właśnie ta odwaga, która pozwala mi trwać. Która jest konieczna do tego, żeby to Królestwo Boże, żeby się tam do Niego dobić, bo ono jest cały czas obecne. Każdy do Niego wdziera się szturmem. Ten szturm to jest właśnie ta niezachwiana cierpliwość, która nie pozwala mi zrezygnować. Która mi nie pozwala zrezygnować. To jest też na dłuższą metę, to szczególnie mówię, jak już wrócicie do domu, mogą być takie okresy w naszym życiu, są na pewno, że cię to będzie strasznie denerwować. Schowasz to krzesełko tak, żeby go nie widzieć, żeby cię nie kusiło, a mnie może nie kusiło, to źle powiedziałem, żeby nie było wyrzutem sumienia. O, to lepiej schować do szafy. Nie widzę, nie miałem okazji. Ja bym widział, może bym coś zrobił. Poduszkę chowasz gdzieś tam właśnie, albo w ogóle oddajesz koledze, bo jemu się bardziej przyda. Obraza. Nie chcę, nie ma. Ale potem coś cię ciągnie. Coś... Otwierasz tą szafę, tak patrzę na to krzesełko. No może ten jeszcze raz spróbuję. To jest normalne. To są normalne etapy na drodze. Przychodzi to zniechęcenie, kiedy my nie chcemy. Chcemy się obrazić na tą praktykę. Czasami to trwa jakiś okres czasu. Ale odwaga polega nie na tym, że ja to mam od razu wszystko zrobić, tylko chodzi o to, że nawet kiedy zdarzy się upadek, mówię o nowym rzeczy, to siła polega na tym, że nadal się podąża drogą. To znaczy nadal wyciąga się to krzesełko i zaczyna się od początku. Na tym polega ta odwaga wyrażona w działaniu. Na tym polega ta odwaga też w pójściu dalej, to znaczy, żeby zrobić to miejsce Bogu w swoim życiu. Jeżeli wchodzimy na tą pustynię, to w tej pustyni, na tej pustyni, tak jak Jan wychodził, możemy zobaczyć proroka, który nam mówi prawdę. Wiemy z początku rekolekcji, że Jan to jest prorok, który mówi prawdę. I to mówi tą prawdę ogólnie. Słuchajcie, ludzie, dobrze będzie, znaczy ja to mówię już łagodnie, bo on był taki bardziej dosadny, ale wasze życie polega na tym, że musicie się zwrócić w stronę Boga. To wtedy znajdziecie pokój. To mówi ogólnie. Ale jak mówi ogólnie, to do wszystkich ludzi, tylko nie do mnie. Mówi społecznie. Wy mnisi, koniec już tego. Macie już się zabrać, bo pożarnie na życie. No, to oni mnisi tak. Ale mówi tą prawdę także mnie osobiście. To jest bardzo trudne. I w tej modlitwie trwania, w modlitwie serca, ta prawda się ujawnia. Ta prawda się ujawnia. Dlatego ja jestem, to mnie najbardziej przekonuje też do tej drogi, że tutaj ja nie mogę się ukryć nigdzie. Prędzej czy później wszystkie te myśli, które są krążą ci w głowie, one ci pokażą, czym ty się zajmujesz w życiu. Co tak naprawdę cię najbardziej zaprząta. Możecie sobie zrobić kiedyś taki eksperyment. Popatrzcie sobie na to, jaka najczęściej myśl wam wraca jako rozproszenie. To bardzo często pokazuje, gdzie lgnie moje serce. Gdzie lgnie moje serce. Bo oczywiście są takie myśli, które przychodzą i odchodzą i one są tam jakoś tam związane z życiem, ale nie mocno. Natomiast są takie, które natarczywie wracają. I one też mi pokazują jakąś prawdę o mnie samym. Tak? Ja się oczywiście nimi nie zajmuję, bo to nie o to chodzi, żeby teraz popadać w depresję i widzieć, że ja mam taki problem, tylko zaczynam to wszystko powierzać Bogu. Zaczynam to wszystko powierzać Bogu. To jest dokładnie, jeszcze raz przypominam, potrzeba, żeby On wzrastał, a ja mam się umniejszać. To znaczy mam się coraz mniej zajmować sobą. To jest ten proces, który się dokonuje na pustyni. To jest ten proces, który się dokonuje na pustyni. Na to potrzeba czasu, dlatego że naturalnym procesem na medytacji, to tak mówię teraz w skrócie, dla tych, którzy zaczynają dopiero i dla tych, którzy już są na drodze. Jak zaczynamy medytację, jednym z takich głównych rzeczą, która nas zajmuje, to jest technika. Bardzo się zastanawiamy nad tym, czy dobrze siedzimy, czy dobrze oddychamy, jak to dobrze siedzieć, jak to... Mamy takie wrażenie, że to właściwie od techniki bardzo dużo zależy. To jest normalne, bo to jest najbardziej ewidentne dla nas na samym początku. Po jakimś czasie zaczyna nas coraz bardziej absorbować to, co się dzieje w środku, więc zaczynamy cierpieć gwałt związany z tymi myślami, z tym wszystkim, co się dzieje podczas medytacji. To też jest normalne. Dlatego w tym okresie najbardziej się zajmujemy sobą. Jakby nie patrzeć. W tym okresie na drodze życia duchowego najbardziej się zajmujemy sobą. Przejmujemy się sobą. Przejmujemy się tym, co odkrywamy w sobie. Przejmujemy się tymi myślami, które zauważamy. Przejmujemy się tymi sprawami, które nas zaprzątają. Przejmujemy się naszą przeszłością, która zaczyna się ujawniać. To nas dotyka, ponieważ to jest właśnie objawienie tej prawdy, kim ja jestem, co się dzieje w moim życiu. W tym czasie najczęściej zajmujemy się sobą, przejmujemy się sobą. Oczywiście formuła modlitwy Jezusowej nam towarzyszy, oczywiście robimy to wszystko w kontekście Pana Boga, ale głównie zajmujemy się sobą. Natomiast kolejnym etapem na tym jest zauważenie, że to nie o to chodzi. Że to niezależnie od tego, co się tam dzieje, niezależnie od tego, co się działo, ja trwam tam nie ze względu na siebie samego, ale na Niego. I to jest ta odwaga, która jest zakorzeniona w Bogu. To jest to, ta gwałtowność, ten szturm, którym się wdzieram do Królestwa Bożego. Zrobię to nie dlatego, że coś chcę z tego mieć, tylko dlatego, że On jest. Tylko tyle. Wtedy przychodzi pewna ulga, co nie zwalnia mnie oczywiście z walki. Walka jest do końca życia, ponieważ medytacja odzwierciedla życie. I to też jest takie jedno z wielkich rozczarowań w życiu duchowym. Miałem mówić krótko, więc już kończę. Wielkich rozczarowań w życiu duchowym. Medytacja nie oddziela od życia, ona do niego prowadzi. Modlitwa, która oddziela od życia, nie jest prawdziwą modlitwą. Więc proszę się nie martwić tym, że jeżeli przeżywasz w życiu coś, co cię mocno absorbuje i potem przychodzisz, na przykład przyjeżdżasz na rekolekcję z taką intencją, żeby się od tego uwolnić i nie możesz się uwolnić, bo to cały czas siedzi w głowie, to nie martw się tym, dlatego że to jest taka soczewka, która skupia całe twoje życie. Nie możesz się od tego uwolnić, bo to jest twoje życie. Możesz po prostu z tym trwać cierpliwie, nie zwracając na to uwagi, jedynie kierując swoją uwagę na Jego obecność. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmienił się nade mną. Nic więcej. Po jakimś czasie to się stonuje, ale to jest normalne, wyjdą inne rzeczy. Na tym polega ten proces, dlatego że tak jak wczoraj ojciec Alipi mówił, ja wyznaję to, kim jest Bóg i mówię też o tym, kim ja jestem. Czyli przychodzę z całym swoim dobrodziejstwem inwentarza, że tak powiem. Z całym swoim dobrodziejstwem inwentarza. Z tym, co przeżyłem, co jest obecnie kontekstem mojego życia, w jakiej sytuacji się znajduję. Dlatego to jest tak, że nie ma zaawansowanych. Bo czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. Czasami jesteś na górce, a czasami jest na samym dole. Ale odwaga, o której tutaj mówimy, odwaga męczenników i odwaga proroków, ta łagodna gwałtowność polega właśnie na tym, żeby nie przestawać niezależnie od tego, czy jestem na górze, czy na dole. Żeby nie przestawać niezależnie od tego, czy mi jest łatwo, czy jest mi trudniej. Na tym polega ta nauka. Moi drodzy, kończąc to, chcę powiedzieć tylko, zanim przeczytam jeszcze raz ten fragment z Grzegorza, żeby wytrwać na tej drodze, potrzeba nam męstwa męczenników. Potrzeba nam takiego męstwa Jana, takiej gwałtowności, łagodnej gwałtowności, która się wyraża w trwaniu mimo wszystko, żeby odzyskać miejsce Boga w swoim życiu. By On mógł znaleźć swoje miejsce. Potrzeba, aby On wzrastał, a ja, żebym się umniejszył. Czasami jak najdłużej siedź na stołeczku, gdyż to wymaga trudu. Jakbyście nie siedzieli, ja bym wam to przeczytał. Wszystko jedno. A teraz już wiemy. Czasami, ale rzadziej. Wyciągnij się na chwilę na posłanie, by odpocząć. Powinieneś siedzieć cierpliwie ze względu na tego, który powiedział, trwajcie gorliwie na modlitwie. Powinieneś siedzieć cierpliwie ze względu na tego, który powiedział, nie ze względu na siebie. I nie należy powstawać zbyt szybko przez niedbałość. To jest kolejna towarzyszka. Nawet jeśli wewnętrzne wołanie umysłu i ciągłe trwanie sprawiają uciążliwy ból. Wszak mówi prorok, boleści mnie ogarnęły jak rodzącą. Gdy będziesz odczuwał ból w ramionach, a to już wiemy doskonale z naszych ćwiczeń porannych, że najwięcej stresu grozi będziemy w ramionach. Więc tutaj się odczuwa ból. Najwięcej tych trudności jest ból. Dlatego Grzegorz się też znał na tym i mówi, będziesz odczuwał ból w ramionach. A potem co? Od myślenia. To ja dodaję. Od myślenia. Zaboli cię głowa. Trwaj niestrudzenie z miłością, szukając w swym sercu Pana. Królestwo Boże należy bowiem do ludzi gwałtownych i oni je zdobywają. W słowach tych Pan prawdziwie ukazał, w jaki sposób powinniśmy podejmować trud. W jaki sposób powinniśmy podejmować ten trud tego gwałtu na Królestwo Boże, które doznajemy w nas samych. Cierpliwość i wszelka wytrwałość dają jednak moc ciału i duszy. Cierpliwość i wszelka wytrwałość dają moc ciału i duszy.